Rozmowa kontrolowana.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam cię, Macieju. Jak nie widzieliśmy się z naszymi słuchaczami i oglądaczami, podglądaczami już prawie 3 miesiące, to my się widzieliśmy niedawno w sumie, więc...
Tak, jakoś tak. Oglądałeś mecz?
Tak, tylko część. I nie zawiodłem się. Może tak powiem.
Wiesz co, ja mam taką teorię, że to jest takie... zbiorowe doświadczenie traumy w każdym pokoleniu, że za każdym razem my musimy wierzyć, że może tym razem będzie lepiej i potem nie jest.
Ale wiesz co, ja zauważyłem, że jak oglądam mecz, to oni wtedy przegrywają, więc jak zaczęli wygrywać, bo była taka sytuacja, to wtedy ja przestałem oglądać i przegrali, więc jakby, nie wiem, jeszcze muszę pobadać tą teorię. W każdym razie, moi drodzy, nie widzieliśmy się już ze 3 miesiące, jak nie lepiej. Różne rzeczy nas zajmowały, między innymi konferencje, brak czasu, choroby i obowiązki. Ale już wracamy. Jak widzicie, Adama z nami nie ma. Adam, nie wiem, czy oglądaliście film Rocky, pewnie oglądaliście. Maćku, pewnie pamiętasz, bo ty jesteś tak stary jak ja, więc pewnie pamiętasz, jak Rocky na przykład tak, on trenował przed walką z Apollo Creedem i tam biegał po tej plaży, potem wbiegał na te schody, prawda, i tak się przygotowywał do tego, żeby wejść na tą scenę. No to nie był Adam, nie? Adama dzisiaj nie ma, bo Adam powiedział, że zrobi wejście na następnym odcinku. Może mu się uda, także... Jeszcze się przygotowuję do tego.
Dla młodego pokolenia, które nie oglądało Rockiego, to jest tak jak Son Goku w Dragon Ballu trenował na planetach z wyższą grawitacją.
Tylko ale Son Goku w Dragon Ballu Son Goku nie krzyknął po wygranej walce Adrian! z zabitym ryjem. Także właśnie. Jest podejrzenie, że tak, Adam oklepuje świniaka w zamrażarce, jak to robił Rocky. Rocky, dobrze powiedziałem. Dobrze, powiedziałem Rocky, nie Roko. Nie wiem, to też kolejny klasyk. Także tak.
Jeszcze jest za wczesna godzina, takie żarty.
No jeszcze z godzinkę, jak przeciągniemy, to sobie jeszcze pożartujemy. Moi drodzy, o czym dzisiaj? Mamy parę tematów z Maćkiem powyciąganych, tylko muszę je znaleźć. Przede wszystkim zaczniemy od omówienia Confidence'a. Nie wiem, czy ktoś z was uczestniczył w tej zacnej imprezie. My z Maćkiem tam byliśmy, jak w sumie co roku. Jeżeli byliście tam z nami, to zapraszamy do komentowania. I jakie jest wasze odczucie, jeżeli chodzi o Confidence'a? Maćku, a ty jak czujesz? Jak podobało ci się, nie podobało? Co ci się podobało, co ci się nie podobało?
Podobali mi się ludzie. To znaczy zawsze fajnie na Confidence jest to, że można sobie stanąć w dowolnym miejscu i chwilę później jesteś w środku grupki ludzi, którzy rozmawiają, dyskutują i dzielą się różnymi perspektywami na to, jak ta nasza praca od środka wygląda, więc to było bardzo fajne i dla mnie zawsze Confidence jest takim trochę wydarzeniem towarzyskim. To znaczy ja tam jakby jadę bardziej właśnie po to, żeby spotkać się z ludźmi, porozmawiać, posłuchać trochę innych perspektyw, bo to nie są takie targi, gdzie jedziesz prezentować swoje produkty i usługi, czy coś sprzedać. To jakby nadal zachwyca mnie ta metafora, którą usłyszałem chyba ze 3 lata temu, że Confidence to jest taki bal studniówkowy w amerykańskim liceum, tylko tym razem to my jesteśmy te takie cool kids.
Komentarz Confidence w porównaniu do innych konferencji nie ma produkt placementu. Ma oczywiście sponsorów, których widać, którzy są, ale nie są puszowani tak nachalnie. Poza tym w tej sekcji sponsorskiej to raczej są rekruterzy, którzy pomogą wam znaleźć pracę w cybersecurity, a nie ludzie, którzy próbują wam wcisnąć nowy switch z sztuczną inteligencją. Więc tak, jest to dosyć specyficzne. No i poza tym, jak wychodzicie, to tak jak Maciek mówi, wychodzicie z sali, gdzie odbywają się prelekcje i na chwilę zostajecie sami, ale to tylko chwila, bo zaraz otoczy was klubik ludzi, którzy mają podobne zainteresowania i też chcą porozmawiać o fajnych rzeczach. No gorzej mają chyba introwertycy, tacy typowi introwertycy, bo oni wtedy jakby czują się osaczeni, no ale niestety taki jest confidence. Cóż możemy poradzić?
Wiesz, jakby zawsze można kulturalnie odejść i pójść walczyć o obiad, więc jakby tutaj nie ma problemu. Wiesz, myślę, że na końcu to też jest takie czasem fajne poczucie, że nie jesteśmy sami, że mamy te same problemy, nieważne w którym mieście mieszkamy, w jakiej firmie pracujemy, zderzamy się z bardzo, bardzo podobnymi rzeczami.
Dzidek komentuje, że merytoryka jest czasem lepsza, czasem gorsza, jeżeli chodzi o konfidensa. Ta impreza się rozrasta. Jak porównamy konfidensa wiele, wiele lat temu, ona była o wiele mniejsza, teraz ma trochę więcej ludzi, którzy przybywają i też tematy się zmieniają. To już nie jest zamknięta konferencja, gdzie macie stricte techniczne, bardzo fajne prelekcje, chociaż oczywiście są takie na konfidensie zawsze. No ale też trzeba ten poziom jakoś wyrównać, więc i pojawiają się te lżejsze, bardziej zrozumiałe dla większej ilości ludzi z bezpieczeństwa albo tych, którzy chcą wystartować w bezpieczeństwie, więc no cóż, niektórzy mają opinię, że jakoś się degraduje, ja nie mam takiej opinii. Ja nawet zacząłem chodzić na prelekcje, co zdarza się rzadko na konferencjach, na którym bywam.
Wiesz co, bo to chyba zawsze jest taki trade-off, że z jednej strony chcielibyśmy posłuchać o takich rzeczach, które są dla nas interesujące, jakby zakładam, że jak są ludzie ultrakompetentni, no to część rzeczy dla nich jest oczywista. Natomiast z drugiej strony, jak nie będziemy się otwierać na nowych ludzi, jak nie będziemy robić też takich prelekcji, które są bardzo entry level, no to źródełko wyschnie i nagle się okaże, że jakby spotykamy się w 7 osób w tym samym gronie i w zasadzie to już nic więcej nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo wszyscy znamy te same dowcipy i możemy je numerować.
Chociaż przed chwilą, jak opowiadałem dowcip, to się zaśmiałeś, więc chyba nie znałeś akurat tego.
Tego nie znałem, tak.
Dobrze, kiedyś wam opowiem, moi drodzy, to nie jest na antenę, ale... No dobra, słuchajcie, więc Confidence, Maćku, w ogóle chciałem ci pogratulować, bo jesteś jednym z lepszych prelegentów Confidence'a w tym roku. Chyba na drugim miejscu jesteś, co jest dziwne.
To chyba nie jest alfabetycznie, bo już ktoś mnie...
A, myślałem, że jest.
Gratulacje? Nie, to jest pod kątem wagi. Więc
ja rozumiem. Czyli tych dwóch panów, którzy teoretycznie są na pierwszym obrazku, sumarycznie mają większą wagę niż ty.
Tak, dokładnie.
No ale to i tak stawia cię na pierwszym miejscu w sumie, no bo ich jest dwóch, prawda? Więc
Bonus się odgrażał, że będzie trenował przez cały rok, więc zobaczymy, co będzie.
No może razem zróbcie prelekcję, ty Bonusa weźmiesz na Barana i to będzie taki i wzdłuż i wszerz, nie? Wtedy taki...
się dogadamy, Adam. Ja.
Mam nadzieję. Jak coś, to ja jeszcze mogę gdzieś tam się przypiąć, to zrobimy taki, wiesz, takiego bloba z trzech i opowiemy o ransomware'ze, nie wiem. Na pewno będzie zabawnie. Ja nawet sobie czoło trochę opaliłem na tym konfidencie, do tej pory mnie trzyma, także...
Wiesz, to wyjście z domu, jakby obcowanie z przyrodą.
No to prawda. I z ludźmi to jest najgorsze. I to ze wszystkimi. Dobrze, confidence, confidencem, było, minęło, widzimy się za rok na fajnej imprezie z fajnymi ludźmi i słuchając fajnych tematów. Wcześniej zobaczymy się przecież jeszcze na czym? Na OMIHACKu na pewnie.
Na B-Sidesach.
Na B-Sidesach, właśnie moi drodzy. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka impreza, która się nazywa Security B-Sides i właśnie w tym roku, że tak powiem, nekromanci ją wskrzesili. Tych nekromantów i nekromantek jest parę osób i wygląda na to, że nawet uda się uruchomić Besidesy. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć o Besidesach lub też zgłosić swoją prelekcję, pamiętajcie, Besidesy to jest taka impreza, która trwa 3 dni. Chyba w tym roku będzie też 3 dni trwała, Maćku?
W tym roku są też 3 dni, piątek, sobota, niedziela, tak.
To jest impreza, która jest takim trochę open stage'em dla ludzi, którzy jakby chcą też zacząć mówić o swoim doświadczeniu publicznie. To nie jest taka impreza z gredów, tak jak inne impreza cyber security, gdzie doświadczeni osobnicy wychodzą i mówią o swoich researchach. Tutaj jest to luźniej zorganizowane, więc jeżeli czujecie się na siłach, żeby o czymś fajnym opowiedzieć, to zgłaszajcie się. To CFP jest chyba jeszcze otwarte. Jeżeli nie, no to nadal możecie się zgłosić.
CFP jest jeszcze otwarte, jak najbardziej.
Więc możecie się zgłosić i wtedy będziemy wybierać co fajniejsze tematy. Nie wstydźcie się, nie bójcie. Macie nasz pełny support podczas tej imprezy, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie jakiś taki pre-flight, to się ładnie nazywa. To też my będziemy na Besidesach, przed Besidesami jesteśmy dostępni, zachęcamy, żebyście wyszli na scenę i zaczęli mówić o bezpieczeństwie.
Tak, no i będzie after, więc jak ktoś preferuje aspekt towarzyski, to aspekt towarzyski będzie.
Tak, i dla tych, co występują na scenie, przeważnie potem otwierają się drzwi do różnych konferencji, gdzie też pojawia się before, więc after jest dla wszystkich, before jest dla wybranych. Więc może dołączycie do tego grona wybranych na before. Tam się dzieją rzeczy. Niektórzy nie dojeżdżają na prelekcję rano. Mieliśmy takie zabawy.
Pamiętasz before przed Omajhakiem rok temu?
Mój Boże. Niektórych jeszcze do tej pory boli głowa. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale tak jest. No dobra, Besides, słuchajcie, besides.pl. Ja wyświetlę teraz sobie banerek, żebyście mogli zobaczyć domenkę besides.pl. Możecie sobie wejść, poczytać, zobaczyć. Chyba agenda już częściowo jest opublikowana, tak. Ale mogę się mylić.
Jest agenda opublikowana, jest jeszcze trochę wolnych slotów. Jak się okaże, że mamy jeszcze trochę super prelekcji, to pewnie bez większego problemu jesteśmy w stanie otworzyć trzecią ścieżkę. To się nam jakoś bardzo ładnie skaluje, więc zapraszamy.
Tak, zapraszamy. Besides. Zostawię to jeszcze chwilę na ekranie. A my przejdziemy do kolejnych tematów. Maćku, jakaś podatność znowu w routerkach. Tym razem jest to Asus.
Tak, tylko to jest o tyle urocze, że tych modeli Asusa, jak pamiętam, jest 8, które dostały podatnością.
7.
7? Możliwe, zwracam honor. A tak, bo tam jest rzeczywiście, przepraszam, bo tam jest jeden model, który jest podwójny. W każdym razie to jest taka podatność, która moim zdaniem będzie żyła z nami długo, dlatego że z jednej strony to jest podatność w konsumenckich urządzeniach, więc żadne IT nie będzie się pchało, żeby tego patchować. Z drugiej strony masa ludzi ma te Asusy w domu i te Asusy będą żyły i będą wykorzystywane do różnych niespecjalnie dobrych rzeczy, a weźmy poprawkę na to, że to już nie są małe, proste routerki domowe, tylko to są bardzo często takie urządzenia, które jednocześnie są w stanie być jakimś tam serwerem plików i odpalać jakieś usługi na sobie i tak dalej, i tak dalej. Więc jak coś takiego, takie urządzenie nam przejmie i na przykład zacznie z niego, czy z takich zagregowanych kilku tysięcy routerów robić DDoS, to może zacząć się robić bardzo, bardzo niefajnie. No i jest druga rzecz, o której musimy pamiętać, to też kiedyś o tym jeszcze Adam opowiadał przy okazji tego swojego niedzielnego podcastu, że przy tych routerach, które umieją dużo, w sensie są takim pełnoprawnym PC-tem z jakąś tam wersją Linuxa, to bardzo często przestępcy sobie na tym routerze żyją, po prostu jest taka metoda living of the land, gdzie wykorzystujesz do robienia różnych złych rzeczy toolkity, które masz na urządzeniach, które są dosyć wydajne, a jednocześnie bardzo, bardzo słabo patchowane.
Mateuszu, jest lista routerów, bodajże bleepingcomputer.com opublikował tą listę, więc można sobie zobaczyć.
O Jezu, jak się
nie wiem dlaczego. Wkleiło. No właśnie, jakoś tak 3 razy, więcej, 6 razy. Tak, bardzo ciekawe jest to, że nawet tacy duży dostawcy jak Asus wydaje się, że już powinni mieć z tyłu głowy gdzieś jakiś proces aktualizacji, który pozwala na wymuszenie aktualizacji takich urządzeń bez utraty konfiguracji ich. Jest to, wydaje mi się, dosyć proste do zrobienia. Pytanie, dlaczego producenci jeszcze się nie podjęli tego. W sensie mogliby puścić łatę krytyczną, która po prostu załata te wszystkie routery i tyle.
Wiesz co, ale masa tych routerów jest generalnie robiona w ogóle na taki segment rynku, który jest bardzo entry level. Myślę, że jest osobne miejsce w piekle dla ludzi, którzy robią routery gamingowe, bo to są na przykład routery, które nie mają żadnego security, to znaczy logujesz się do otwartego panelu, tam nie ma możliwości zahasłować tego panelu admina, więc jak się omskniesz i sobie na przykład otworzysz, żeby ten panel słuchał na wszystkich interfejsach, a nie tylko na tym interfejsie, który jest twój, no to się robi smutno. Plus, tak jak mówiłem, to już nie są takie, pewnie część z nas jeszcze pamięta lata temu takie zabawki typu WRT54GL, które było takim mikrorouterkiem Linksysa wtedy, czyli teraz Cisco, i tam się dało odpalić Linuxa, na którym powiedzmy, że dało się zrobić trzy rzeczy na krzyż. A to są takie routery, które mają na przykład 512 mega RAMu, mają jakiegoś kilkugigowego flesza, mają kawałek normalnej dystrybucji Linuxa, więc to już nie jest takie nieużywalne. To po prostu jest normalny router, na którym można potencjalnie sporo rzeczy narzeźbić.
Padło ciekawe pytanie, a co jeżeli źli panowie przejmą ten system wymuszonej aktualizacji? To może zdarzyć się zawsze i wszędzie.
To się zdarzyło już.
Tak, zdarzyło się i może się zdarzyć Tepelinkowi, ale przyjmijmy, nie wiem, SolarWindsy, które też aktualizacją zostały pojechane, wszystkie końcówki na SolarWindsów, więc to się może zdarzyć, ale wydaje mi się, że no, trzeba wyważyć to bezpieczeństwo użytkowników niedoświadczonych, którzy są bardziej jednak podatni niż bezpieczeństwo infrastruktury, która zarządza aktualizacjami po stronie dostawcy. Więc wydaje mi się, że to już czas, kiedy jednak taki Asus powinien wymyśleć coś, co pozwoli na ochronę tych nawet najtańszych urządzeń gdzieś tam domowych, bo one, jest ich najwięcej po prostu, tak? Ale to może moje marzenie tylko.
No wiesz, TP-Link się przecież wysypał w bardzo prosty sposób, bo nie przedłużyli domeny. Oni sobie zrobili taką domenę, chyba tplinklogin.net do provisioningu routerów i ktoś ją przejął potem. To było urocze. Ale taka ciekawostka ostatnio w temacie znęcania się nad różnymi wenderami, w tym na przykład nad FortiGate'em. FortiGate zrobił jedną zmianę w swojej konfiguracji. Nie jesteś w stanie już zainstalować update'ów na urządzeniu, jeżeli nie masz ważnego kontraktu supportowego. Wcześniej było tak, że nawet jak nie miałeś kontraktu, ale miałeś skąd pobrać paczkę z aktualizacjami, to sobie deployowałeś i miałeś zaktualizowane urządzenie. Nie miałeś tych wszystkich tam security features, ale miałeś generalnie zapatchowany system. I teraz FortiGate to zablokował. Jak nie masz kontraktu supportowego, to nie możesz grać patchy. No i pytanie, czy to jest działanie na rzecz bezpieczeństwa, czy jednak to jest coś, co się zemści, no bo ludzie stwierdzą, dobra, to chrzanimy i będziemy trzymali niepatchowane urządzenia na produkcji. Ja niestety obstawiam ten drugi wariant.
Też mi się tak wydaje, poza tym to jest takie strategicznie trochę bezmyślne, moim zdaniem. To jest taki szantaż trochę. Kupisz licencję, dostaniesz aktualizację. To pokazuje tylko, jak firma jakby dba o bezpieczeństwo. I tyle.
Tak, po prostu wydaje mi się, że tam można to obejść. Jakby nie grzebałem jeszcze w tym bardzo, bo nie mam trochę czasu, ale myślę, że na przykład można by wziąć sobie wyższą wersję firmware'u i takie urządzenie zreflashować. I ono wtedy powinno się chyba uruchomić poprawnie. No zobaczymy.
To otwiera rynek dla customów wszelkiego rodzaju. Zachęcamy. Jak prawdziwi hakierzy z Białowieży. NASY. NASY. Ostatnio zastanawiałem się, bo chciałem sobie do domu kupić jakiegoś NASA takiego ciekawego. Niestety jest tyle do wyboru, że nie wiem, którego wybrać. Maćku, musisz mi pomóc. Ty pewnie masz zbudowanego jakiegoś Open NASA albo Free NASA gdzieś na BSD. A ja chciałem takie bezmyślne urządzenie, którym nie muszę się zastanawiać. I tego jest tyle, że nie wiem.
Ja mogę kiedyś w ogóle bardzo chętnie opowiedzieć o moim setupie home labowym, ale to musielibyśmy mieć na to odcinek. Bo ja jestem aktualnie na etapie budowania światłowodu w bloku, bo muszę sobie część maszyn przenieść do innego pomieszczenia, więc muszę przeciągnąć sobie kawałek światła. Natomiast tak poważnie. Jeżeli chcesz mieć rozwiązanie, które działa, gdzie nie musisz się pieprzyć ze sprzętem, gdzie nie musisz jakby składać tego, klikać i tak dalej i chcę, żeby to działało, a nadal, żeby umiało dużo fajnych rzeczy, no to w zasadzie w grę wchodzi tylko Synology albo QNAP, no bo wtedy masz pudełko takie all-in-one, które funkcjonuje i ono działa. Przy czym trzeba pamiętać, że dalej to trzeba aktualizować, dalej to trzeba patchować, no ale to są takie rzeczy oczywiste. Ale plus tego jest taki, ja ostatnio jakoś dużo oglądam podcastów, które prowadzą goście, którzy na przykład montują wideo albo montują audio. I oni dalej potrzebują dużo storage'u, no ale nie będą klikali sobie storage'u na Trunasie czy na jakim po prostu FreeBSD czy Linuxie z ZFS-em, tylko chcą mieć gotowe pudełko, które wyjmują z kartonu, podłączają do prądu, wkładają dyski i to działa. I rzeczywiście te dwa rozwiązania tych dwóch vendorów działają fajnie i są nie do zajechania.
Ale z drugiej strony, jak ktoś ma starego NASA, to może się zdziwić. I tutaj przechodzimy płynnie do kolejnego tematu dzisiejszego, czyli aktualizacja Windowsa 11.
Tak, w ogóle Microsoft zrobił coś magicznego. Microsoft ostatnio robi dużo rzeczy, które mnie zastanawia, bo zaczął w ogóle od tego, że powiedział, że ponieważ od 25 lat Windows Server, od 25 lat, defaultowe logowanie na konto guest do udziału dyskowego jest zablokowane, to teraz spaczuję to tak, żeby klient też potencjalnie nie miał takiej funkcjonalności, że, znaczy domyślnie, że montujesz sobie udział, jeżeli się nie zalogowałeś, to możesz mieć fallback do gesta. Mam wrażenie, że to bardziej chodziło o kawałek po prostu kodu, który to obsługiwał i prawdopodobnie w tym kodzie jakieś były podatności, więc Microsoft stwierdził, dobra, po ćwierć wieku myślę, że nie musimy tego legacy rozwiązania obsługiwać. Natomiast druga zmiana jest ciekawsza, bo Microsoft powiedział, że jeżeli twój serwer sam by na twoim storage'u nie obsługuje podpisywania połączeń, to nie będziesz działać. I teraz Microsoft również ogłosił, że jeżeli masz rozwiązanie takie, które jest third party NAS-em, czyli de facto jest jakąś starą wersją jakiegoś niezapatchowanego Linuxa, no bo Samba jak najbardziej to obsługuje, to możesz napisać do nich na taki adres onesignsmb@microsoft.com i oni będą pisać do tego vendora, żeby go zawstydzić, żeby on jednak zrobił update tego urządzenia. Trochę mnie zastanawia, dlaczego Microsoft po prostu nie był w stanie sobie na przykład z telemetrii wyjąć, jakie urządzenia stwarzają taki problem i się bezpośrednio odezwać do tych vendorów. No, rozumiem, że albo im się nie chciało, albo to jakiś jest PR-owy myk, którego nie rozumiem, ale obawiam się, że w dużej ilości organizacji, jak ta zmiana pójdzie bez kontroli, to nagle ludzie się zorientują, że nie są w stanie się zalogować do swojego udziału SMB na NAS-ie, który stoi w firmie od nie wiadomo jak długo.
Jedyna nadzieja w tym, że ludzie jeszcze masowo nie update'ują się do Windowsa 11.
Wiesz co, w zeszłym miesiącu gdzieś oglądałem statystyki, z których wychodziło, że Windows 10 ma większy przyrost nowych użytkowników niż Windows 11, ale to wynikało, zdaje się, z tego, że ludzie kupują refurbiszowane PC-ty i tam są Windows 10 by default, więc jakby ta ilość aktywacji...
Ale wiesz co, Windows Microsoft jest dość nachalny, jeżeli chodzi o wpychanie ludziom Windowsa 11 i to takie pełnoekranowe banery, że już czas się, wiesz, przerzucić to. To ja mam jednego Windowsa 10 i co chwila mi wyskakuje właśnie taki full pager.
To ja tu
może
jestem
już
bardzo,
czas.
To ja tu jestem bardzo niereferencyjny, bo ja Windowsa 11 to używam od bardzo dawna, bo ja cały czas mam na PC-cie Windows Insider program i korzystam z jakiejś tam bety czy z jakiegoś tam early adopters release'a i Windows 11 z mojej perspektywy jest spoko, działa, nie jestem w stanie nic złego powiedzieć.
Znaczy wiesz co, ja jestem, jak to się mówi, że starego konia nowych sztuczek nie nauczysz i jakby te zmiany interfejsu mnie strasznie bolą zawsze przy zmianie Windowsów. Bardzo cierpiałem w przypadku Windowsa 8, który miał kafelki, potem się jakoś to powiedzmy ustabilizowało, a teraz znowu pasek się zmienił i nie da się przywrócić legacy paska i no mnie to boli, ja staram się nie używać, jedyne do czego używam to jako wirtualna maszyna oczywiście na Macu mam Windows 11, bo innego się nie da postawić, w sensie nie ma już armowej dziesiątki. No i tam jedyne co mam odpalone to Total Commander Visual Studio, bo z tych narzędzi korzystam na Windowsie i tyle. Ale no tak, no jakby nie, Windows 11 to już jest nie moja bajka trochę.
A masz legalnego Total Commandera?
Oczywiście, że mam. I wyznaję zasadę, że jak się kupuje, jak się korzysta, jeżeli to jest narzędzie, które korzystasz i nie możesz bez niego żyć, a ja od początku, kiedy miałem jakikolwiek system na komputerze to najpierw był to Norton Commander, a potem był to Total Commander i tak, mam licencję imienną i uwaga, mam też na Winrara, także hehe, twój następny żart właśnie został spalony, tak, mam licencję na Winrara.
Adam, w zeszłym roku na gwiazdkę u nas w firmie wszyscy dostali licencję na Winrara, co ciekawe fizyczną na płycie CD, bo można było taką zamówić. Jest problem, bo prawie nikt nie ma CD-ROM-u, żeby to uruchomić, ale cały czas możesz sobie kupić.
Ja tak dostałem papierową licencję na Total Commandera i też na nośniku bodajże na CD to przyleciało, nie? Także tak, to jest oldschoolowe, ale tak, to jest fajne mieć takie coś.
Tak, ale
zgadzam się. Windowsa 95.
Zgadzam się ze strategią, że jednak trzeba kupować ten software, którego się używa, bo, no bo potem ludzie, no oni jednak żyją z tego, więc może warto docenić. A propos, jak już rozmawiamy o Windowsach i o legalnych rzeczach, ja zrobię małą dygresję, tylko potrzebuję chwili, bo ostatnio znalazłem...
Pięknie.
I to jest 386 SX, 8 mega RAM-u, więc Wolfenstein działa, Doom działa tak, jakby chciała, nie mógł, ale można sobie pograć.
A to jest 311, bo to była For War Groups, nie?
Tak, 311 For War Groups, tak. I też mam licencję jeszcze swoją starą, legalną, więc używam i jest okej. Okay. Ale to tak na marginesie.
Hashtag pamiętamy. Teraz tak boomersko, jak wszyscy, wiesz, tam na iPhone'ach klikają czy coś, jakieś MacBooki wyciągają, to ty wyciągasz tego paketa i ten.
Dokładnie tak, ja będę tak na spotkania chodził.
No to już jest tak boomerskie, że masakra.
Ja gdzieś mam było Perfecta, chyba 6 albo 7 na dyskietkach, muszę poszukać. Boże.
Dobrze, lecimy dalej, bo się rozgadaliśmy. Podatność w Outlooku pojawiła się niedawno, chyba 4 dni temu, 3 dni temu, która jest zeroklikowa i oczywiście do wyeksploitowania jest panel podglądu. Rzeczy, które są oprogramowanie Microsoftu, które jest affected, to jest Outlook, oczywiście Office, ogólnie aplikacje 365 Office for Enterprise i Office 2019, czyli wszystko, co macie zainstalowane na swoich komputerach w sumie, co jest pakietem Office tak zwanym. Co ciekawe, i to mnie też trochę zaskoczyło, było na Twitterze dyskusja na ten temat, CVSS score ma 8.8. To jest trochę dziwne, dlatego że w przypadku zero klika i remote, bo jakby jest to te combo w tym przypadku, to moim zdaniem powinno być 9 plus, jeżeli nie 10. No więc... nie wiem, co tu się wydarzyło, muszę jeszcze o tym poczytać.
Tam jest w ogóle dyskusja, bo iluż badaczy twierdzi, że to ten score jest za niski, natomiast to jest, która podatność w Outlooku od stycznia? Tam 6 czy 7?
Kolejna.
Tak, więc ja zastanawiam się, jakby co tam się stało. Znaczy, chciałbym któregoś dnia dowiedzieć się, co dokładnie Rosjanie sobie podejrzeli w Microsoftie.
No właśnie, wiedziałem, że zareferujesz do tego, tak, do tego małego incydentu, który się wydarzył. Nie wiem. Pytanie, czy to Rosjanie znaleźli, bo... Nie wiem, czy coś było in the wild już, jeżeli chodzi o tą podatność. Chyba nie ma takich informacji jeszcze podanych. No zobaczymy. Może coś ciekawego się z tego urodzi. Może kolejne organizacje zaraz będą miały włamy.
Morfisek zrobił fajną analizę tego i ich zdaniem można to używać do eksploitowania dalej, do wyciągania danych z systemu. No to jest ciekawe, biorąc pod uwagę jakby strukturę uprawnień w Microsoftie, myślę, że to... Ostatnio oglądałem organizację, która została zhaczona, bo z uwagi na wygodę użytkownika, cytuję, cały zespół IT na swoich kontach imiennych pracował z Global Adminem, więc jak to komuś sfishingowali konto, to się zrobiło smutno tak bardzo szybko.
Kto nie widział takiej firmy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Myślę, że to jest jakby rak na zdrowym ciele IT security i IT zresztą, więc... Nie róbcie tego w domu. Dobra, szpitale i ransomware. Kolejna zabawa, w sensie cały czas trwa gdzieś w tle dyskusja, czy grupy ransomware powinny, nie powinny mieć trochę hamulców i jednak tych szpitalów nie szyfrować.
Wiesz co, ja myślę, że grupy ransomware nie uczestniczą w tej dyskusji.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, jakby to jest czysto teoretyczna dyskusja. My możemy sobie podyskutować, jak to jest niezgodne z, nie wiem czym, z prawem, z sumieniem, zwał jak zwał, no ale po drugiej stronie są przestępcy i jakby ich cel jest prosty, dostać pieniądze i wyobraźcie sobie, że spotkaliście przestępcę w ciemnej uliczce na Pradze w Warszawie i chce wam, nie wiem, z pistoletem chce was zastrzelić, a wy mówicie, no nie, no nie róbmy takich scen, tutaj miej sumienie człowieku, miej godność człowieka, nie? No, takich rzeczy się nie robi. No nie, to tak nie działa, w sensie to są przestępcy, oni mają w tyłku tak naprawdę te nasze dywagacje, czy ktoś powinien coś szyfrować, czy nie. Jest cel, jest zaszyfrowany i już. No, nie wiem, Maćku, czy masz coś do dodania?
Wiesz co, zastanawia mnie jedna rzecz, bo tam ten londyński szpital odwołał 800 operacji. To z jednej strony pokazuje jakby wolumin, że to jest, no, to jest masówka, a z drugiej strony... ponieważ się nie widzieliśmy 3 miesiące, ja miałem taki epizod, że sobie trochę pozwiedzałem szpitale i poglądałem te szpitale siłą rzeczy od środka i jednak pewna analogowość tych szpitali w Polsce napawa trochę optymizmem, że jakby taki szpital w Polsce dostał ransomwarem, to pewnie byłoby to na przykład nieodczuwalne przez jakiś czas, bo ktoś by się w ogóle nie zorientował. Natomiast to, co mnie serio zmroziło, to w różnych szpitalach i państwowych, i prywatnych namiętnie hasła są zapisywane na komputerach, nawet nie na jakiejś karteczce, gdzieś na tablicy, nie, masz laptopa i masz tam naklejkę, że login, hasło takie, hasło do publikowania wyników takie, tam hasło do jakiegoś programu do zarządzania, nie wiem, tomografem takie, no. Czuję się wybitnie niekomfortowo w takiej sytuacji.
To prawda. Pytanie, na co idą te wszystkie fundusze, które są przeznaczone na poprawę cyber w ochronie zdrowia i tutaj patrzę na Polskę. Bo z tego, co ja gdzieś usłyszałem, no po prostu jest to typowo wydatek tak zwany vendorowy, czyli kupowane są zabawki zamiast faktycznie doprowadzenie do stworzenia jakiegoś bezpiecznego środowiska, gdzie można by bezpiecznie te dane przechowywać i nie dochodziłoby do takich sytuacji. No ale może się kiedyś coś zmieni. Nie podobno najwięksi przestępcy w Warszawie mieszkają na Żoliborzu. Tak mówi Liwarat 1. Wiesz coś o tym, Maćku?
Nie wiem, ale podobno Żoliborz jeszcze nie tak dawno nie był Warszawą, więc jakby to jest podejrzenie.
Chyba najmniejsi. Ja bym raczej powiedział, że to najmniejsi przestępcy. Dobrze. Szpitale, Windows Recall jeszcze. Maćku, to twój temat. Ja.
Tak, to jakby ja jestem w ogóle...
A, to jest Recall, to już kojarzę.
Tak. Najbardziej mi się podoba diagnoza, że Windows Recall spowoduje, że ludzie się przeniosą na Linuxa z desktopem, bo oglądanie pornografii na Windowsach będzie problematyczne. Generalnie koncepcja Windows Recall jest taka, że teoretycznie, bardzo teraz upraszczam, będzie sobie AI patrzył tam na screenshoty, które będą robione co ileś czasu na naszym komputerze. To jest bardzo, bardzo uproszczenie oczywiście całego tematu. Natomiast bardzo mnie zachwycali ludzie, którzy się tym oburzali. Znaczy jeszcze technologia nie weszła, jeszcze nikt jej nie zaczął testować, a już się wypowiadała masa ludzi, że w ogóle to jest zło, skandal i nie działa. Więc bym chwilę poczekał. Natomiast rzeczywiście tak patrząc na to, co w ogóle z AI-em robią różne korporacje, to myślę, że tego AI-a nie unikniemy tak czy owak. Tak, Microsoft powiedział, że opóźnia Recalla i że on wejdzie za jakiś czas dopiero, argumentując to wątpliwościami dotyczącymi nie tylko prywatności i bezpieczeństwa, ale też bezpieczeństwa. Przy czym to też jest trochę tak, że no wyobrażasz sobie, że nagle korporacje powiedzą, nie, to jednak nie używamy tego AI-a i jakby wychodzimy z tego, bo to jest niepoważne, niebezpieczne, jest to zagrożenie dla prywatności. Ja nie wierzę w taki scenariusz.
Ja myślę, że dopiero zabawa z tak zwanym AI-em nas jeszcze czeka. Myślę, że będzie to osadzone bardzo w naszym życiu w ciągu najbliższych paru lat. Organizacje różnego rodzaju, czy też dostawcy oprogramowania patrzą w tym kierunku i jakby są w tym plusy, w sensie będzie nam to znacznie ułatwiać pracę. Kropka. Jeżeli chodzi o samo używanie i to, że Microsoft Recalla jednak opóźnił, ma to sens. Spójrzcie, jak Apple podszedł do tematu sztucznej inteligencji, czyli u Apple to się nazywa Apple Intelligence. Apple jakby technicznie nawet na swoim keynote opowiedział, technicznie, no na tyle, ile na keynote mógł odpowiedzieć technicznie, w jaki sposób będzie działać przetwarzanie danych poza urządzeniem. I to było coś fajnego, słuchajcie, to jakby enklawa, którą dostajecie w chmurze prywatna, zaszyfrowana, która jest używana tylko do przetwarzania waszych danych, następnie jest niszczona po przetworzeniu tych danych, no to jest coś, czego ja oczekuję od takiego dostawcy, szczególnie jeżeli pracuję na danych bardzo sensytywnych, tak? Pytanie, jak to wyjdzie w praktyce, ale takie podejście, ile się da, robimy na urządzeniu, jeżeli już urządzenie nie ma siły, to przenosimy to do bezpiecznego środowiska, ale też to bezpieczne środowisko jest skasowane z tych danych wrażliwych, jeżeli są przetwarzane jakieś, no myślę, że to jest dobre podejście.
Apple właśnie opublikowało taki swój dokument dotyczący tego, jak to będzie działać w praktyce, czyli wrzuciłem na czata, jakby ktoś chciał. Jest bardzo fajna analiza tego, jak ten sandboxing będzie działać, jak będzie wyglądało to podpisywanie jakby kontenerów z danymi i tak dalej, więc to jest rzeczywiście kierunek krok w dobrą stronę. Ja myślę, że to jest to, co Apple już od dłuższego czasu robi, to znaczy trochę tu, gdzie Apple ewidentnie nie dogania z innowacyjnością, Apple mówi, no dobra, ale to rozwiązanie, które my wymyślamy, ono działa trochę lepiej, bo jest wytestowanie, plus jakby prywatność to jesteśmy my. I rzeczywiście mam wrażenie, że to jest taka strategia, której Apple się trzyma. Skutki są oczywiście bardzo różne, bo też widzieliśmy fuck up jakiś czas temu, że ludziom wracały zdjęcia, które pokasowali sobie z iClouda, ale rzeczywiście chyba ten fokus Apple'a na security robi dobrą robotę. Ja mam ostatnio, właśnie myślę, a wiem, Alab, ci od Alabu, zorganizowali ostatnio takie fajne seminarium i zaprosili gościa, który nazywa się John Nosta, który jest badaczem AI. I na tym seminarium właśnie było pokazywane, jak wiele fajnych możliwości AI stwarza. I tak zacząłem się zastanawiać, że czy to są na pewno te rzeczy, które chcę, żeby AI robił. Bo to jest tak, że potencjalnie wstanę rano, tam nie wiem, Copilot czy Google Gemini zrobi mi podsumowanie maili w skrzynce, a ja w tym czasie muszę na przykład wygrzebać kocie produkty z kuwety. I zastanawiam się, czy nie wolałbym tego w drugą stronę. To teraz będzie znowu referencja dla ludzi starszych. Pewnie niektórzy oglądali takie kreskówki o Jetsonach. I tam była pokazana taka bardzo futurystyczna wizja świata, gdzie właśnie tych wszystkich głupich rzeczy się pozbyliśmy. Do tego stopnia, że jak się wysłało dziecko do szkoły, to dziecko było wkładane w taką kapsułę i tam sobie leciało do szkoły w bezpieczny sposób, że pranie się robiło same, łóżko ścieliło się samo, a ludzie mieli czas, nie wiem, na chodzenie po sklepach, gadanie, zajmowanie się duperlami. I pytanie, czy to właśnie nie jest to, co gdzieś się ostatnio pojawiło w jakiejś metaforze, że na końcu to my będziemy robić rzeczy proste, fizyczne, a sztuczna inteligencja będzie pisała wiersze i robiła obrazy.
Zanudzisz się wtedy, Maćku, na śmierć, tak mi się wydaje. A by the way, pamiętasz, jak się nazywał pies rodziny Jetsona?
Astro.
Brawo. Ale wiesz co, tak a propos Jetsonów, zastanawiałem się ostatnio, co się stało w ogóle z Hanną-Barberą i całym tym światem kreskówek, które mieli. Dawno tego nie widziałem, w sensie nigdzie, w mainstreamie tak zwanym. Oni jeszcze żyją?
Wiesz co, chyba nie, oni się zlikwidowali w 2001, jakoś tak, całkowicie zrobili shutdown.
A szkoda, bo to był Tomcat, Topcat, przepraszam.
Był Topcat, tak. Ja się kiedyś dowiedziałem, że w Tomie i Jerrym to Tom był dobry, a nie Jerry, ale to...
Tak, słyszałem tą teorię. Masakra. Jeżeli nie znacie bajek Hanny Barbery, to polecamy, bo są fajne i to jest coś innego niż Disney i te wynalazki, więc tak, Misio Yogi był jeszcze, tak?
Tak. Ale to jakby ten właśnie wątek futurystyczny, ten jak sobie wyobrażaliśmy przyszłość versus to, co teraz nam de facto AI dostarcza, no to z jednej strony jest super, ja dzisiaj robiłem kawałek jakiejś grafiki potrzebowałem i AI wygenerował mi wszystko, co chciałem, znaczy zrobił mi po prostu tonę bardzo fajnych, użytecznych ilustracji, przy okazji pozdrawiam osobę, która mi na konfidencie w ocenie prezentacji dała jeden punkt, bo użyłem AI-a w slajdach. Bardzo doceniam ten żart, jestem wielkim fanem takiego podejścia. Natomiast rzeczywiście mam wrażenie, że prędzej czy później się ten AI nam odbije czkawką, no bo to jest absolutny konflikt naszej prywatności z bezpieczeństwem. Miałem już pierwszy incydent, gdzie ktoś zadzwonił i szukał firmy, która by mu pomogła wyjąć dane z modelu AI publicznego, bo klient włożył te dane i odkrył, że nie może ich wyjąć. Znaczy, że dane włożone do modelu już de facto tam zostają. Więc będziemy mieli, obawiam się, dużo spektakularnych fuck-upów związanych z AI-em. Ja chyba obstawiam, że dosyć szybko zobaczymy malware, który się rozwija w oparciu o AI i się modyfikuje i dostosowuje do zmieniających warunków.
Słuchajcie, mamy jeszcze jeden temat, który ja wrzuciłem taką wrzutkę małą. Mamy w sumie 5 minut. Może go zaczniemy. Maćku, pojawia się, że tak powiem, dużo szkoleń różnej maści dla ludzi, którzy chcą zacząć w IT i w security. Jakby pierwszym krokiem jest, który zawsze jest gdzieś prezentowany, chociaż ja uważam, że to nie powinien być pierwszy krok, jest to, jakiego systemu operacyjnego powinni zacząć się uczyć nowi, którzy wchodzą do cyber. I jakie jest twoje zdanie w temacie? Bo wszyscy mówią, że trzeba zainstalować Kali Linuxa albo Parota.
Wiesz co, jakby mnie te dystrybucje BSD. Takie... Dokładnie tak, tak, tak. BSD jako poważny system nie ma smaczka w wersji security, nie? Ale tak poważnie. To jest trochę takie pytanie, jak padało gdzieś tam 20 lat temu, jakie dystrybucje Linuxa używać? I najlepsza odpowiedź była takie, jakie używają twoi koledzy. Więc jeżeli chcemy podnosić swoje kompetencje właśnie mając jakieś takie środowisko do robienia, nazwijmy to pentestów, teraz uproszczę trochę, to weźmy sobie coś, czego używa nasz kolega, który jest trochę bardziej doświadczony i którego można o to podpytać, bo wtedy jakby potencjalnie ileś tam rzeczy będzie przenośnych. Natomiast myślę, że to, co jest kluczowe, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ja trochę nie wierzę, że można zacząć pracę w security tak długofalowo, w sensie, żeby robić rzeczywiście ciekawe rzeczy i przydatne rzeczy, nie mając podstaw, to znaczy nie rozumiejąc dobrze, jak działają systemy operacyjne, jak działa sieć, jak działają aplikacje. Jest taki fajny mem ze schodami, że ktoś właśnie próbuje przeskoczyć ileś tam pięter, to nie działa. To znaczy, jeżeli to jest tak, że chcesz być pentesterem i wysypujesz się na tym, że nie rozumiesz, jak działa model ISO/OSI, to ja rozumiem, że jesteś w stanie w wielu firmach robić karierę przez lata, tylko to prędzej czy później ugryzie ciebie, albo co gorsza ugryzie twojego klienta, więc może nie. Ale podzielę się jeszcze jedną rzeczą. Ostatnio na kilku rekrutacjach, na których byłem, osoby, które się rekrutowały do różnych organizacji, opowiadały o swoich doświadczeniach właśnie z red teamingiem, z pentestingiem. Pojawił się taki fajny, w cudzysłowie, trend, gdzie oni mówili, że no oni robią taki pentesting wszystkiego, co ich interesuje, to znaczy siadają sobie wieczorem przed kompem, wybierają jakiś sklep internetowy i zaczynają go haczyć. Albo znajdują jakąś aplikację webową, jakiś system i zaczynają to haczyć. I że przecież to jest takie w sumie pozytywne, bo jak coś znajdą złego, to dadzą ludziom znać, więc są pozytywni bohaterami. Ja tutaj widzę dwa problemy. Po pierwsze, to jest tak, że mi się w czasie kontrolowanych pentestów zdarzyło kilka razy położyć klientowi infrastrukturę. Kiedyś w czasie jakiegoś pentestu bawiłem się tam DNS poisoningiem i się okazało, że wywaliłem klientowi DNS-y, więc wywaliłem mu wszystko o 23, więc awantura była straszna. Mimo, że było to kontrolowane i tak dalej, i tak dalej. A właśnie druga rzecz jest taka, że jak komuś złożysz cały system z zaskoczenia, to on może być bardzo nieszczęśliwy i będzie miał bardzo w nosie to, że mu znalazłeś podatność. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz, opowiadanie swojemu potencjalnemu przyszłemu pracodawcy lub w tych przypadkach niedoszłemu, że z nudów siedzisz sobie ludziom różne, haczysz systemy i potem jeszcze oczekujesz nagrody, bo znalazłeś podatności, to nie jest najczęściej to, co buduje jakby zaufanie i wiarygodność wobec pracownika. To jest bardzo bliskie temu, co Szymon Szcześniak nagrał w tym swoim odcinku właśnie o Rajeszu Pentesterze. Więc Jak chcecie robić sobie testy, jak chcecie bawić się w Bug Bounty, jest masa konkursów, programów, gdzie można się testować. Robienie tego w sposób taki amatorski to jest trochę jak chodzenie po osiedlu i sprawdzanie, kto ma otwarte drzwi. Prędzej czy później traficie na Mietka, który tych drzwi nie zamknął i wyjdzie i wam naklepie, więc może niekoniecznie.
Te wszystkie dowcipy w stylu właśnie gdzie znajdę pana CV, jest już u pana na pulpicie, to jakby można sobie między bajki włożyć. Słuchajcie, powiem wam jedną rzecz z mojego życia zawodowego. Kiedyś dostałem wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron od jednego z moich pracodawców, dlatego że stwierdził, że hakuję. W sensie, że przychodzę do pracy i hakuję i że jestem przebrzydłym hakerem, przestępcą i on nie chce nic wspólnego mieć z takim pracownikiem. Co się okazało, jakby oczywiście wytłumaczyłem, że w sumie pracuję u niego jako administrator i to, co ten taki terminal z czarnymi, znaczy czarny terminal z tekstem, to tak właściwie jest konsola Linuxa, jego serwerów, które administruje. I że to tak się właśnie robi, potem je zatrudnił, jakby nie dotarło do tego pana, on jakby gdzieś tam miał z tyłu głowy, że to jest zło, bo normalnie to ludzie klikają w ikonki albo na stronach internetowych sobie coś klikają, a ja tu pewnie robię jakąś czarną magię i pewnie nielegalnie, więc jakby musimy się rozstać, no i się rozstaliśmy, także no. To nie działa w sensie. Nie, znaczy to była dosyć duża firma, to nie była Januszek, ale to było w 90. dawno, 90. któryś rok, początek albo połowa lat 90., więc pewnie części z was jeszcze nie było na świecie. Zacząłem trochę ten temat, Maćku, dlatego że widzę, jakby obserwuję trochę, obserwuję to, co się dzieje na rynku, szczególnie tym szkoleniowym, i zastanawiałem się, czy nie fajnie by było rozpocząć taką właśnie serię, gdzie może być to live, gdzie po prostu będziemy sobie opowiadać o tym, jak można zacząć, jakie są problemy, od czego zacząć, żeby to ludziom jakoś przedstawić, ustrukturyzować. My jesteśmy stare dziadki trochę i trochę w innych czasach zaczynaliśmy i trochę biliśmy się trochę o tą wiedzę, więc może mamy trochę inne podejście, ale myślę, że byłoby to fajne, więc może...
Myślę, że to jest fajny pomysł, zwłaszcza, że widać ewidentnie, że rynek się trochę przetasowuje i widzę, że coraz więcej firm do tego zupełnie inaczej podchodzi i ta rekrutacja też... Rekrutowanie ludzi do security jest w ogóle ciekawym tematem. Ja mam paru klientów, z którymi pracujemy właśnie tak, że ja pomagam im rekrutować ludzi do security, bo oni nie są w stanie ocenić jakby tych kompetencji, a bardzo często ci ludzie opowiadają bardzo dużo o sobie, a potem pada pierwsze konkretne pytanie i zabawa się kończy. Więc jak ktoś zaczyna z takiego dużego C i potem się wysypuje na pierwszym pytaniu, o tam LipXZ ostatnio zapytałem kogoś tak machinalnie, żeby opowiedział, co chodziło z incydentem, bo ktoś zajmował się analizą podatności, threat huntingiem i tak dalej, no i tak już było po rozmowie. Więc
wystarczy dać komuś zadanie, rozpakować plik spakowany XZ-em i to już jest problem.
Tak. Tak, to jest w ogóle swoją drogą, ale wiesz, tak poza wszystkim myślę, że to będzie trochę jak z deweloperami swojego czasu. Znaczy już deweloperzy na szczęście chyba nie funkcjonują w takiej rzeczywistości, że każda osoba, która potrafi włączyć Visual Studio i przeszła przez dwudniowy webinar, jest w stanie znaleźć pracę w jeden dzień. I myślę, że w security też to się troszkę unormuje, ale jak ktoś chce zaczynać, to teraz na Confidence była bardzo fajna rozmowa na afterze, bo się pojawiły osoby dwie czy trzy, które są absolutnie świeże. I właśnie zaczęła się rozmowa, jak one powinny pracować, jak się rozwijać, czego uczyć, jakie kompetencje zdobywać po to, żeby w tej branży zostać i żeby robić ciekawe rzeczy i mieć z tego frajdę, więc myślę, że to jest świetny pomysł.
No, pomyślimy, może coś takiego stworzymy w ramach wolnego czasu, którego mamy mało, więc nie liczcie na to jakoś za szybko, ale może się uda kiedyś.
Ale zawsze.
Coś pomyślimy. A propos Linuxa, zawsze mnie śmieszy to właśnie te wojny linuxowe, która dystrybucja jest lepsza, czy to Ubuntu, Debian, czy to jest Arch, czy dowolny inny. I zawsze dyskutują ludzie, którzy w życiu nie skompilowali kernela na takim hoście, więc te dyskusje o tym, który Linux jest lepszy, to tak trochę mnie bawią. Wiadomo, że Windows jest najlepszy.
Oczywiście, że tak. Ktoś tu wrzucił na czacie żart z localhosta.
Tak, nie będziemy tego mówić, jaki jest żart z localhostem.
Tak.
Domyślcie się.
Ja podpowiem, tylko kiedyś mama mojego kolegi zadzwoniła do mnie, że ona się bardzo martwi o jego syna, bo on cały czas siedzi przy tym czarnym monitorze i czyta o tym właśnie.
Lokalhoście.
Nie doczytała, to nie było to, co ona myślała, tylko to był lokalhost, tak, więc...
To jest bardzo ciekawy temat też do rozmowy. Dobrze, moi drodzy, 50 minut minęło, 144 odcinek, myślę, że możemy zamknąć, pogadaliśmy
Adam,
sobie...
Adam, ja mam jedno pytanie na koniec. Ile będzie z Austrią?
W sensie, ile Polska z Austrią przegra? O to pytasz?
Tak.
No ja myślę, że... Bo teraz mieliśmy mecz wejścia...
Teraz mecz otwarcia. Mecz otwarcia. Teraz jest mecz otwarcia.
Teraz będzie mecz o wszystko, a potem o honor. Także myślę, że tak 3-1.
No dobrze, to ja myślę, że nie. Ja postawię, że będzie 2-1 dla nas.
Proszę, proszę.
I zobaczymy.
Dobrze. Słuchajcie, przez ten czas, jak nas nie było na antenie, a już wracamy, więc będziemy co tydzień, to trochę mi się książek nazbierało na konkursy, więc coś będziemy myśleć. Mam na przykład unikalną książkę, to już Maćkowi mówiłem, Bezpieczeństwo aplikacji webowych Securaka. Jest unikalna, dlatego że jest tam dedykacja od Piotrka Koniecznego do Michała Sajdaka, także nie ma nikt takiej. Jeszcze jest ten jakiś inject w środku książki, który musicie znaleźć, także tak, będziemy myśleć też nad konkursami i powrotem do tej fajnej zabawy, którą gdzieś tam kiedyś wymyśliliśmy. Maćku, idziemy sobie, nie? Bo już niedziela, jutro do pracy trzeba.
To do jutra. Dobrej nocy wszystkim, do zobaczenia.
Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia za tydzień.